Witam wszystkich po przerwie. Tych wszystkich, którzy dotarli po przerwie, tak. Gotowi jesteście na więcej? Tak. Przynajmniej tak mi powiedzcie, to będę się czuł zachęcony. No aż tak to nie musieliście już. Tak aż. Na pierwszej sesji mówiliśmy o tym, jaka jest definicja bycia letnim oraz niektóre powody tego stanu. Natomiast teraz chcielibyśmy porozmawiać na temat przeciwdziałania letniości. Co możemy uczynić, aby ten stan zmienić? I otwórzmy ponownie objawienie świętego Jana, rozdział 3. I tutaj czytamy od wersetu 18. Takie słowa. Pan Jezus mówi, radzę ci. Jak Pan Jezus radzi, to lepiej słuchajmy, tak? Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź wtedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Więc kilka myśli na temat tego, jak pokonać letniość, jak wyjść z tego stanu przygaszenia, zobojętnienia, utraty pasji, jak się odbudować, jak się podnieść. Pierwsza rada, pierwsza rzecz. Bądźmy świadomi własnego stanu duchowego. Bądźmy świadomi własnego stanu duchowego. A więc mierzmy regularnie swoją temperaturę. Kiedy nasze dzieci zaczynają coś tam niewyraźnie wyglądać, zachowywać się, bierzemy termometr i mierzymy temperaturę. I patrzymy, czy gorący, czy zimny, czy letni. No w tym układzie gorący to nie za bardzo jest dobre wtedy, prawda? Zimny też nie, tak. Pan doktor mówi, że zimny to już też. To już jest za późno, co? Jak jest zimny. A więc ta świadomość własnego stanu jest tak istotna, tak ważna. Dlatego Pan Jezus mówi, radzę ci, abyś przejrzał, abyś wiedział, abyś rozumiał swój stan. Stąd ważne jest dla nas takie regularne dokonywanie rzetelnego rachunku sumienia. Musimy w swoich codziennych, regularnych modlitwach dokonywać rzetelnego rachunku sumienia. To bardzo nam pomoże w zachowaniu się odletności. A więc na przykład, kiedy w modlitwie naszej osobistej dochodzimy do tego momentu, kiedy mówimy i odpuść nam nasze winy, kiedy zaczynamy rozmyślać nad własnym stanem, nad swoimi słabościami i jakimiś upadkami, grzechami i chcemy to Panu wyznać, to moją zachętą jest to, abyśmy tutaj nie używali ogólników, abyśmy nie mówili Bogu jedynie, Panie Boże, przepraszam Cię za moje grzechy, ale zamiast takiego ogólnego stwierdzenia, chcielibyśmy raczej zająć się poszczególnymi słabościami, jakie są w naszym życiu. To tak jak ktoś by poszedł do lekarza i by powiedział, no jestem chory. No ale to jest bardzo ogólne stwierdzenie, jestem chory. Są setki, może tysiące różnych chorób, tak? Więc trzeba zająć się konkretami, trzeba nazwać rzeczy po imieniu. No co ci dolega, co cię boli, czy głowa, czy pięta? To jest duża różnica, tak? A więc tak samo, kiedy przychodzimy do Boga i mówimy, Panie Boże, przebacz moje grzechy, oczyść mnie, odbuduj mnie, wybacz moje błędy, upadki, To zamiast takiego ogólnego stwierdzenia, Panie Boże, jestem duchowo chory, to trzeba, myślę, zająć się poszczególnymi sprawami, powiedzieć, Panie Boże, w moim życiu pojawiło się kłamstwo, w moim życiu pojawił się egoizm, obojętność, samozadowolenie. Panie Boże, dzisiaj wobec mojej żony byłem manipulatorem, bo wiedziałem, że jak powiem pewne rzeczy i zachowam się w odpowiedni sposób, to doprowadzę ją do tego, do czego chcę doprowadzić. Doprowadzę ją do tej decyzji, czy ona zrobi tak, jak ja sobie wcześniej już wymyśliłem, bo ja zmanipuluję ją pewnymi moimi słowami, moimi gestami, moim zachowaniem, tak? Więc Panie Boże, przepraszam, że dzisiaj zachowałem się tak okrutnie, że byłem dzisiaj kłamcą, że byłem dzisiaj obłudny, że... I nazywamy po imieniu pewne rzeczy. Mówimy, Panie Boże, tu w tym miejscu jestem chory. To właśnie jest bolączką teraz, w tym momencie. I jak to dobrze, że to jest osobista modlitwa, prawda? Że robimy to w naszym prywatnym czasie z Panem. Nikt tego nie musi słyszeć, widzieć, obserwować. To my sami przed Bogiem siadamy, czy klękamy, czy jesteśmy gdzieś na spacerze z Panem. I mówimy, Panie Boże, ta dziedzina mojego życia, ta konkretna dziedzina mojego życia. Zresztą człowiek jest tak uformowany, tak ukształtowany, że my nie jesteśmy w stanie naprawić się równocześnie w wielu dziedzinach. My możemy naprawić jedną bądź dwie w tym właśnie momencie. Więc też nie warto się rozpraszać na wiele kierunków, ale zająć się pewnymi istotnymi, ważnymi rzeczami, które teraz nam ciążą na sercu, są naszą bolączką, są jakąś słabością, jakiś grzech się pojawia, może bardziej systematycznie niż inny. Panie Boże, to jest moja słaba strona, to jest moja bolączka. Przynoszę Ci właśnie tę konkretną rzecz. Nazywajmy rzeczy po imieniu. W ten sposób robimy rzetelny rachunek sumienia, tak? Nasze modlitwy przestają być takie ogólnikowe, takie mało konkretne. I powiem więcej, mało zmieniające w naszym, mało wpływające na nasze życie, mało zmieniające nas. Ale kiedy nazywamy rzeczy po imieniu, kiedy mówimy o konkretach, jest dużo łatwiej pozbyć się tych rzeczy ze swojego życia. Ten rzetelny rachunek sumienia to przede wszystkim nazwanie rzeczy po imieniu. Ale również ten rzetelny rachunek sumienia to poważne traktowanie Boga i unikanie grzechu. Zdawanie sobie sprawy z tego, jakim strasznym, śmiertelnym jadem jest grzech. Otwórzmy Psalm 38. Psalm 38 i w tym psalmie mamy taki fragment, który jest dla nas przestrogą. Jest ostrzeżeniem, jak mogą być tragiczne skutki grzechu. Psalm 38, wersety 4-9. Kiedy rozmyślamy nad swoim stanem, stanem swojej duszy, z jednej strony wyznajemy to, co już nastąpiło, to, co już miało miejsce, ale z drugiej strony chcemy się uchronić na przyszłość, a więc chcemy pamiętać, zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństwa grzechu. Czytamy od wiersza 4. Nie ma na ciele moim miejsca, które by nie było uszkodzone przez gniew Twój. Nie ma nic zdrowego w kościach moich z powodu grzechu mojego. Winy moje bowiem wyrosły ponad głowę moją. Są jak wielki ciężar, zbyt ciężki dla mnie. Rany moje cuchną i ropieją z powodu głupoty mojej. Jestem zgięty i pochylony bardzo. Cały dzień chodzę w żałobie. Ogień pali lędźwie moje i nie ma zdrowego miejsca na ciele moim. Jestem osłabiony, bardzo przygnębiony. Krzyczę, bo wzburzone jest serce moje. Kochani, ten fragment pokazuje człowieka, który jest nie tyle i może nie tylko duchowo chory z powodu grzechu, On jest również fizycznie chory z powodu grzechu. Niektórzy komentatorzy dopatrują się tutaj chorób wenerycznych spowodowanych grzechem. Wysoka gorączka, jakaś straszliwa infekcja, jakieś rany, ropa. No bardzo, bardzo okropny stan fizyczny tego człowieka. Dzisiaj możemy to odnieść do tej straszliwej choroby, którą jest HIV, wirus, AIDS. Z powodu głupoty, jednorazowego, powiem, skoku w bok, prawda? Ludzka głupota, ktoś raz gdzieś tam z kimś i patrzcie, jakie mogą być konsekwencje. Pewien bardzo dobry lider młodzieży za granicą wspaniale rozwijał pracę i nagle choroba. Słabszy, 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 okazuje się, że umiera na AIDS. Zbór przeżywa wielką tragedię, bo kiedyś w przeszłości, zanim się nawrócił, miał gdzieś z kimś jakiś romans. Ten jeden raz. I człowiek potem żałuje, nawraca się, służy Bogu, ale skutki tej głupoty, tak? Skutek tego grzechu, skutek tej głupoty pozostaje. I oto widzimy w tym fragmencie człowieka, który jest niesamowicie zniszczony, zniszczony przez grzech, zniszczony przez głupotę. Tak sam tutaj mówi. A więc nie traktujemy grzechu lekko, tak? Bo ceną głupoty, ceną grzechu może być utrata zdrowia, może być nawet utrata życia. Więc ten rzetelny rachunek sumienia to nazywanie rzeczy po imieniu. To otwieranie się przed Bogiem i mówienie o tym, co tak naprawdę w nas siedzi. Rzetelny rachunek sumienia to unikanie zła, to zdawanie sobie sprawy, jak śmiercionośnym narzędziem jest grzech. Również ten rzetelny rachunek sumienia to pamięć o Bożej dobroci, tak? To pamiętanie, że pomimo wszystko, pomimo naszych upadków, Bóg jest dla nas ratunkiem. I tutaj w tym psalmie 38, czytając niżej wersety 19 i niżej, autor mówi: wyznaję winę moją, niepokoję się z powodu grzechu swego. I później werset 22, nie opuszczaj mnie, Panie Boże mój, nie oddalaj się ode mnie, śpiesz mi z pomocą, Panie, zbawienie moje. Jakże to jest ważne, abyśmy wyznając swoje grzechy, pamiętali, że Pan jest naszym zbawieniem, tak? Pan jest naszym zbawieniem. Choć w głupocie popełniliśmy coś, choć są w naszym życiu rzeczy, które trzeba nazwać po imieniu, powiedzieć: Boże, Boże, zgrzeszyłem w tej czy w tej dziedzinie mojego życia, nazwać to. Ale nie możemy w tym czasie popaść w depresję, w poczucie winy, w potępienie, ponieważ nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Amen. Jest łaska i jest zbawienie. Śpiesz mi z pomocą, Panie, zbawienie moje. Tak kończy się ten psalm. Ten psalm kończy się nadzieją, kończy się ufnością, kończy się Bogiem, który jest Bogiem łaski, Bogiem zbawienia. Więc w tej naszej modlitwie, w tym naszym rzetelnym rachunku sumienia musi być równowaga między wyznaniem i przyjęciem łaski, między pokutą i rozumieniem Bożej dobroci wobec nas. Między rozumieniem tego, że Bóg jest sprawiedliwy i tym, że Bóg jest naszym zbawieniem, tak? Jeszcze w temacie grzechu, otwórzmy psalm 19. Psalm 19 i chcę przeczytać dwa wersety, 13 i 14 w tych dwóch wersetach pojawiają się trzy różne słowa określające grzech. Czytamy tak, werset 13. Uchybienia, któż znać może? Ukryte błędy odpuść mi. Także od zuchwałych ustrzeż sługę swego, aby nie panowali nade mną. Wtedy będę doskonały i wolny od wszelkiego grzechu. Pojawiają się w tych dwóch wersetach trzy różne hebrajskie słowa określające grzech. Pierwsze słowo to jest hebrajskie słowo szegiach, które przetłumaczone jest uchybienia, ukryte błędy. Uchybienia, ukryte błędy, odpuść mi, mówi psalmista. Rzeczy, które były odpuszczane już w tym czasie, te grzechy były odpuszczane ofiarami. Przychodził Izraelita, składał ofiarę i te wszystkie jego uchybienia, jakieś jego takie codzienne, drobne, gdzieś tam nawet nie zauważył, coś powiedział, coś zrobił. Może do końca nawet nieświadomy tego, co się stało, jakie konsekwencje to mogło mieć. Wiele takich uchybień drobnych jest w naszym życiu. O tym też mówi Nowy Testament, list Jakuba, rozdział 3 i werset 2. Też to zacytuję. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień, tak? Tak mówi Słowo Boże. A więc są pewne grzechy, które możemy powiedzieć, są to uchybienia, są to pewne ukryte błędy, pewne drobnostki, które się zdarzają nam, a czasami nawet nie jesteśmy tego świadomi, że takie coś miało miejsce. Dalej w tym psalmie pojawia się drugie słowo hebrajskie określające grzech. Jest to słowo zed. I to słowo oznacza zuchwałe czyny. W naszym tłumaczeniu brakuje tego słowa czyn. My tu mamy napisane także od zuchwałych ustrzeż sługę swego. Kontekst jednak jest cały czas na temat grzechów. I biorąc pod uwagę też inne tłumaczenia, ja zerkałem w ten fragment, możemy śmiało przetłumaczyć ten werset, czytając go także od zuchwałych grzechów. Ustrzeż sługę swego. Ustrzeż mnie od zuchwałych czynów. I te zuchwałe czyny, te hebrajskie słowo określa, pokazuje nam na czyny buntu, czyny świadome. Czyny, jakich dopuścił się na przykład Dawid, kiedy pojął cudzą żonę, kiedy wysłał człowieka na śmierć. Były to zuchwałe, świadome działania. I już wtedy w zakonie nie było ofiary za takie czyny. Było śmierć za śmierć, tak? I tutaj psalmista mówi, od takich rzeczy ochraniaj mnie, strzeż mnie, aby co? Aby takie rzeczy nie zapanowały nade mną, aby nie zniewoliły mnie, aby nie pogrążyły mnie. I trzecie słowo pojawia się pod koniec wersetu 14. Wtedy będę doskonały i wolny od wszelkiego grzechu. Grzechu, słowo pesza, wykroczenie. Ogólne słowo grzech, pojawiające się często w Starym Testamencie. A więc psalmista mówi, w moim życiu są jakby dwie strony. Są rzeczy ukryte, jakieś drobne uchybienia, drobne występki, które zdarzają się praktycznie, można powiedzieć, każdego dnia. Mówi Jakub, wszyscy dopuszczamy się wielu uchybień. Też mówi o sobie w tym momencie, mówi w liczbie mnogiej, ja też. Ale są też pewne zuchwałe, buntownicze zachowania, które nie mogą mieć miejsca w naszym życiu. Ja powiem tak, wobec tych drobnych uchybień bądźmy realistami. Bądźmy realistami, że te drobne uchybienia będą nam towarzyszyć do końca naszego życia. Ale wobec tych zuchwałych grzechów bądźmy radykalni. Amen? Z jednej strony realiści, z drugiej strony radykalni. To tak jak z różnymi drobnoustrojami w naszych organizmach. Każdy z nas nosi mnóstwo różnych drobnoustrojów. Całe szczęście, że ich nie widzimy, bo byśmy byli przerażeni, jak one wyglądają, tak? Czasami tam gdzieś na Discovery czy gdzieś indziej możecie je zobaczyć, jak one... nic ciekawego. Ale każdy z nas je nosi w sobie. I są, no tak ogólnie powiem, nie będę wchodził tutaj w szczegóły, bo to nie jest moja dziedzina, ale powiem ogólnie, są pewne drobnoustroje w nas, które nie są groźne. One sobie po prostu w nas żyją i możemy z nimi żyć do końca życia bez problemu. Ale są inne, które kiedy dostaną się do naszego organizmu, to mogą nas zabić, tak? Mogą spowodować różne choroby, różne niebezpieczeństwa. I tak w pewnym sensie jest w naszym duchowym życiu. Są pewne drobnoustroje, pewne uchybienia, z którymi będziemy się zmagali zawsze do końca życia, ale one nas nie zabiją. Krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, tak? Krew Chrystusa krąży w naszym obiegu. Jeśli chodzimy w światłości tak, jak On jest w światłości, to krew Jezusa krąży w nas. Amen? Jesteśmy poddawani oczyszczaniu i żyjemy z Panem. I przystępujemy do Wieczerzy Pańskiej i badamy swoje serca i przepraszamy, mówimy, Panie, wszystkie uchybienia i ukryte błędy, odpuść mi. Ale z drugiej strony jesteśmy radykalni wobec rzeczy, które mogą nas zniszczyć, zabić, doprowadzić do ruiny. Te bakterie, które mogą nieść choroby i nieszczęścia, jesteśmy radykalni. I tak jak dbamy o higienę w życiu codziennym, aby te właśnie groźne rzeczy nie miały do nas przystępu, tak? Tak też w swoim duchowym życiu mówimy, Panie, strzeż mnie od tego, co śmiertelne, zachowaj moje życie w czystości. Dobrze, to jest ten pierwszy punkt, pierwsza myśl tego rozważania, jak przeciwdziałać letniości, a więc rzetelny rachunek sumienia, tak? Nazywanie rzeczy po imieniu, przychodzenie do Pana, mówienie Panu o tym, nietraktowanie lekko grzechu, jak również świadomość tych uchybień, jak też tych zuchwałych czynów. Bycie realistą, ale też bycie radykalnym. Druga rzecz, druga rada, jak wyjść z letniości. Po drugie, odnawiajmy swoje duchowe siły. Pan Jezus mówi do zboru w Laodycei, bądź więc gorliwy i upamiętaj się. To jest fajne, ponieważ to już samo stwierdzenie, bądź więc gorliwy, wskazuje nam na fakt, iż ta gorliwość jest możliwa, tak? Nie jesteśmy skazani na taki stan obojętny do końca życia. Nawet jeśli ktoś kiedyś był gorliwy, potem przestał być gorliwy, jest możliwość być znowu gorliwym. Czy to nie jest fajne? To jest zachęta dla nas w sumie. To nie jest jakieś skarcenie nas, to jest zachęta. Bądź więc gorliwy, możesz być znowu gorliwy. To jest możliwe w Chrystusie. Zimny albo gorący. Oczywiście taka prosta interpretacja tego, to, że woda zimna i woda gorąca jest dobra, jest przyjemna dla nas. Woda letnia, taka nie za bardzo. Ale mogę też powiedzieć, że zimna bądź gorąca woda potrzebuje zewnętrznych czynników, by właśnie zmieniać swoją temperaturę. Czajnik, lodówka, gorące źródła, zimne wody Arktyki. Właśnie te zewnętrzne czynniki sprawiają, że woda jest albo zimna, albo gorąca i my również potrzebujemy, tak jak wczoraj mówiłem, tego Bożego dopingu, tak? Jak odnawiać swoje duchowe siły? Jak wrócić do tej gorliwości? Pierwsza rada. Nie wracaj do przeszłości. Nie wracaj do błędów przeszłości. Podam przykład, który podałem na pierwszym turnusie. Kiedyś wybraliśmy się na plażę. Akurat nie tu, ale też nad polskim morzem. No i miałem takie w kieszeni bardzo cenne 2 złote. Te 2 złote było dlatego takie cenne, ponieważ było na toaletę. No i niestety w tym piasku gdzieś tam patrzę za chwilę. Nie ma. Koniec, zgubiłem. Szukam, grzebię, przeczesuję. wywracam koce ludziom, parawany. Aż tak źle nie było. Gdzie moje 2 złote? Nie ma. Wpadło do piachu, koniec. Piach pochłonął moje cenne 2 złote. I tak jest z naszymi grzechami. Biblia mówi, że grzech wyznany, grzech wypowiedziany Bogu, zostaje przebaczony, zostaje zapomniany, zostaje wrzucony w Boże zapomnienie, tak? Michał mówi, że Bóg wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. Kiedy Piotr zaparł się Chrystusa, to po tym wydarzeniu nie czytamy ani razu, żeby Jezus do tego wydarzenia wracał. Oprócz tego, że spotkał Piotra i powiedział: Piotrze, paś moje owce, jeśli mnie naprawdę miłujesz, a wiem, że mnie miłujesz, a więc weź się znowu do roboty i zapomnij o tym, co było, i idź do przodu, tak? I potem Piotr, kiedy pisze swoje 2 listy, też nie wraca do tego, nie rozważa tego, jak to było, kiedy upadł i nie podaje nam tam różnych szczegółów tego. To było, minęło i jest zapomniane, tak? Więc dla nas bardzo ważna rada. Nie wracaj do przeszłości. Nie możesz zmienić przeszłości, ale możesz zmienić przyszłość. I tu mi brat Czesław przypomniał ilustrację, którą ja podałem 2 lata temu na kongresie. Więc dla tych, których tu nie było, to mogę ją powtórzyć. O tym właśnie niewracaniu do przeszłości, że Bóg tak stworzył nasze ciała, iż my jesteśmy nakierowani na to, żeby iść do przodu, a nie wracać do przeszłości, tak? Nasze oczy są z przodu, a nie z tyłu. Nasze uszy są nastawione do przodu, a nie do tyłu, żeby nie słuchać tego, co jest za plecami, co tam ludzie mówią o nas gdzieś tam pokątnie. Nasze stopy są do przodu, ustawione przez Boga, a nie do tyłu. Praktycznie nasze ciało, całe ciało jest nastawione do przodu z wyjątkiem jednej części ciała. I to też ma swoje znaczenie. Także brat Czesław zapamiętał tę ilustrację bardzo mocno i przypomniał mi ją ostatnio, także też pomyślałem, że wrócę do niej. Więc nie wracamy do przeszłości, tak? Po drugie, budujmy silny wewnętrzny kręgosłup. Odnawiając swoje duchowe życie, potrzebujemy mieć silny wewnętrzny kręgosłup. Czy byliście kiedyś tak zmęczeni, że nie mogliście się podnieść? Ja po meczu w piłkę nożną na plaży kilka dni temu tak się właśnie czułem. Dlatego wczoraj już nie grałem. Bo czułem, co będzie ze mną dzisiaj na wykładach. Wiecie, dużo łatwiej podnieść się człowiekowi zdrowemu, silnemu, kiedy się gdzieś przewróci, powiedzmy, idziesz sobie na plażę i idziesz plażą i szukasz gdzieś tam wolnego kawałka piasku i nagle potykasz się o jakiegoś plażowicza i przewracasz się na piach. Ale jeśli jesteś sprawny fizycznie, jeśli jesteś silny człowiekiem, to wstajesz błyskawicznie, otrzepiesz się, idziesz dalej, powiesz: przepraszam, że nadepnąłem panu na klatkę piersiową, obiecuję, że to się więcej nie zdarzy i idziesz dalej. Ale jeśli gdybyś był człowiekiem słabym, może chorym i taka sytuacja by ci się zdarzyła na plaży, że potykasz się jakiegoś plażowicza i się przewracasz, to wtedy jest trudniej się podnieść. Trudniej się podnieść osobie jakiejś takiej niedołężnej, może ociężałej, może chorej, schorowanej. Nie tak łatwo wstać. I tak samo jest w naszym duchowym życiu. Jeśli regularnie budujemy swoje wewnętrzne życie, umacniamy swój wewnętrzny kręgosłup, to nawet jeśli zdarzy nam się jakiś duchowy błąd, jakiś upadek, my jesteśmy w stanie się podnieść. Jezus nauczał, że jeśli budynek jest mocny, to nawet jeśli przyjdzie powódź, to nie zmyje go tak łatwo jak budynek, który był słaby. Apostoł Paweł mówi, że te same okoliczności dla jednego są powodem do upadku, a dla drugiego nie. Różnica jest ta, że jeden jest słaby, a drugi jest mocny. Dowiedziałem się niedawno, iż drzewo ma zawsze dwukrotnie większy system korzenny niż system gałęzi. Oglądałem w takim parku piękne, olbrzymie drzewo i tam była tabliczka. I pisało, że pomimo tego, iż to drzewo jest takie wielkie na zewnątrz, ma 2 razy więcej korzenia pod spodem. Aż trudno mi było sobie to wyobrazić. A to jest właśnie siła drzew, tak? Ich siła tkwi w tym korzeniu, który jest 2 razy większy. I tak jadąc tutaj na kongres, miałem po drodze tam łąki, lasy i słońce świeciło i trawa była już taka żółta, spalona, a drzewa piękne, zielone. Bo tu brakuje korzenia, a tam głębokie korzenie, prawda? Więc potrzebujemy mieć ten silny wewnętrzny kręgosłup, być silni duchowo. Piotr zaparł się Jezusa, upadł, ale podniósł się. Judasz też upadł, ale się nie podniósł. Różnica tkwiła też między innymi w ich wewnętrznej sile, w ich wewnętrznym kręgosłupie. Co buduje nasz wewnętrzny kręgosłup? Co umacnia nas wewnętrznie, że nawet jeśli zdarzy się nam upadek, nawet jeśli zdarzy się potknięcie, to my się znowu podniesiemy. Tak mówi Słowo Boże, że potkniemy się 7 razy, ale się znowu podniesiemy, tak? Otwórzmy list do Rzymian, rozdział 12. I tu jest taka fajna lista. Lista ćwiczeń tego duchowego kręgosłupa. To jest taka, wiecie, to jest taka Boża siłownia tutaj. Bóg podaje nam system ćwiczeń, które umocnią nas wewnętrznie. Rzymian rozdział 12, wersety od 9 i niżej czytamy. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, nie daj się pokonać, ale zło dobrem zwyciężaj, tak? Piękny fragment, polecam do osobistego rozważania. Jest tutaj wiele bogactwa, wiele myśli, których teraz nie mamy czasu rozważać. Podam kilka ogólnych wniosków z tego fragmentu, kilka takich ogólnych ćwiczeń wzmacniających nasz duchowy kręgosłup. A więc po pierwsze, życie modlitwy. Dalej, karmienie się Słowem Bożym. Następnie, autentyczność. Bycie autentycznym. Następnie współczucie, stawianie rodziny przed pracą, uczenie się kochania ludzi, nawet tych niesympatycznych, słuchajcie. Poświęcanie czasu na służbę Bogu, nie wystawianie siebie na pokusy, przyznawanie się do swoich błędów, budowanie trwałych przyjaźni. To jest kilka myśli, które wyciągam z tego fragmentu. Jest wiele, wiele jeszcze innych tutaj. Zachęcam do wgłębiania się w ten fragment. Ale te rzeczy pomagają nam budować ten głęboki, dobry, mocny system korzenny. Silny wewnętrzny kręgosłup. Oczywiście ważne jest to, przez co przechodzimy, ale ważniejsze jest, jak z tego wychodzimy. Ważne jest, żeby nie zdarzały się nam takie rzeczy jak Piotrowi, że się zaparł Pana Jezusa publicznie. Ale ważniejsze jest to, jak z tego wychodzimy, jak Piotr z tego wyszedł, jak my wychodzimy z takiej sytuacji. Piotr wyszedł zwycięsko. Piotr się podniósł, tak? I stał się liderem Kościoła. Weźmy z niego przykład, podnośmy się, zapominajmy o przeszłości, budujmy wewnętrzny kręgosłup, abyśmy mogli podnosić się, kiedy zdarzą nam się upadki. Kolejna rada, aby odbudować tę gorliwość. Pielęgnuj relacje miłości z Bogiem. Miłość jest czynnikiem uzdrawiającym nasze relacje z Bogiem. I znowu wróćmy do objawienia świętego Jana, do rozdziału trzeciego, do tego fragmentu, który jest naszym tekstem. I zwróćcie uwagę na werset 19, objawienie 3:19. Mnie się to bardzo podoba. To jest fascynujące, że w tym liście, który no, jest takim listem pełnym nagany, pełnym korekty, pełnym wypomnienia tym ludziom ich błędów, ich ignorancji, ich letniości, że w tym liście znajduje się też temat miłości. Tak? Bóg mówi, wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. W tym kontekście oczywiście rozumiemy, że skoro do nich mówi, wszystkich, których miłuję, to oznacza, że was również, Laodycyjanie. Was też miłuję, dlatego was karcę, dlatego was smagam, dlatego poruszam tymi dziedzinami waszego życia, którymi trzeba poruszyć, tak? Naciskam was tam, gdzie boli, ponieważ was miłuję. To jest piękne. Przecież w wersecie 16 Bóg mówi, że ich wypluje ze swoich ust. Co możemy zinterpretować również w odniesieniu do sądu ostatecznego. Możemy to tak zinterpretować. Ale już Bóg mówi dalej, ja was ciągle miłuję, tak? I ja nie chcę, żeby kiedyś to musiało nastąpić. Ja chcę, żebyście byli odbudowani, żebyście wrócili do tego stanu gorliwości, do tego stanu, w którym byliście kiedyś. Więc Bóg, to jest piękne, że Bóg cały czas miłuje. Bóg miłuje tych letnich. Dwie ważne prawdy na temat miłości. Po pierwsze, Bóg jest miłością. Bóg nigdy nie przestanie kochać. Bóg nigdy nie przestanie okazywać swojej miłości. 1 Koryntian, rozdział 13. Boża miłość, tak? Ja mówię, że to jest nowotestamentowa wersja 10 przykazań. Bo Paweł mówi, że wszystkie przykazania streszczają się w tym stwierdzeniu, tak? Miłości. W tym przykazaniu miłości. Miłość jest największa. Miłość przetrwa wszystko. Miłość jest tą cechą, której Bóg nigdy się nie wyzbędzie ze swojej natury. Bóg jest miłością. Duch Święty uzdalnia nas do kochania. To jest druga prawda na temat miłości, że Duch Święty uzdalnia nas do kochania. Owocem Ducha jest miłość. Więc Bóg ze swojej strony wlewa miłość przez Ducha Świętego. Ta miłość dociera do nas i my jesteśmy w stanie kochać Boga i kochać ludzi. Jest taka chrześcijańska piosenka, której słowa brzmią: kochasz mnie tak, jakbym był twoim jedynym dzieckiem. Więc uzdrowienie, odnowienie następuje w atmosferze miłości. Dlatego Jezus mówi do Piotra: Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Bo w atmosferze miłości następuje uzdrowienie. Podniesiesz się, będziesz mi służył, będziesz liderem Kościoła, jeśli będziesz rozumiał moją miłość. Więc po pierwsze, powiedzieliśmy sobie, że aby podnieść się z z tego stanu letniości potrzebujemy zrobić rzetelny rachunek sumienia, tak? Musimy być świadomi swojego stanu duchowego. Po drugie, musimy odnawiać swoje duchowe siły. I w tym odnawianiu swoich duchowych sił potrzebujemy zapomnieć o przeszłości, potrzebujemy... Co tam jeszcze było, kochani? Bo ja mam tyle tych kartek. Budować silny wewnętrzny kręgosłup. Po trzecie, pielęgnować relacje miłości z Panem Bogiem. I czwarta rzecz na koniec, bo mam jeszcze tylko czwarty punkt i 82 podpunkty. I na koniec czwarta rzecz. Bądźmy konsekwentni w działaniu. Konsekwencja. Bądź zwycięzcą. Biblia mówi, zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, tak? Być konsekwentnym. To, co mi się bardzo podoba w Piotrze, to to, że on mimo wszystko poszedł za Jezusem. Kiedy inni uczniowie uciekli, kiedy wszyscy go zostawili, to Piotr gdzieś tam szedł za Jezusem i wszedł na ten dziedziniec i był gdzieś tam bliżej Jezusa, tak? Szukał Jezusa, chciał być z Nim, chciał towarzyszyć Jezusowi. I mnie się nasuwa taka z tego taka myśl na ten temat, taki wniosek, że w sumie to lepiej jest popełniać błędy, ale iść za Jezusem, niż uciec do bezpiecznej bezczynności. Zwycięzca to ten, kto walczy, tak? Zwycięzca to nie ten, kto siedzi w swoim fotelu w domu, ale to ten, kto jest na polu walki. A jeśli jest na polu walki, to czasami dostaje cios. Czasami może być powalony, może być zraniony, ale on walczy, tak? On jest na polu walki. Lepiej być na polu walki, kochani, i popełnić błąd, niż siedzieć w domu, nic nie robić. Ja podziwiam Piotra za to, że nie uciekł tak jak pozostali uczniowie, ale poszedł za Jezusem. Podziwiam go za to. Wiecie o tym, że lepiej się współpracuje z tymi, którzy są chętni do pracy, niż z tymi, którzy gdzieś tam siedzą w domu i nic nie robią, tylko komentują, prawda? Ci, którzy chcą coś robić, mogą popełnić błąd. Ale chcą coś robić dla Boga. Chcą służyć Bogu. Chcą iść za Bogiem. W przerwie rozmawiałem z moim bratem na temat na przykład prorokowania. Lepiej prorokować i czasami popełnić błąd, ale prorokować, niż stać z boku i tylko wsłuchiwać się i patrzeć, co się dzieje i nic nie zrobić, nie otworzyć ust. Bo błędy są wpisane w naszą służbę, w nasze życie, tak? Lepiej być odważnym i iść i stawiać kroki do przodu i nie bać się popełnić błędu. Ja w moim zborze mówię, bracia i siostry, macie prawo się pomylić. Macie prawo się pomylić. Kiedy zakładamy zbory, mówimy misjonarzom, misjonarzu, masz prawo się pomylić. Może ci nie wyjść. Świat się nie zawali, jak ci nie wyjdzie. Świat się nie zawali, jak nie założysz zboru. Zresztą akurat w tej dziedzinie zakładania zborów statystyki ogólnoświatowe pokazują, że co dziesiąta próba kończy się sukcesem. A więc jest wielu tych, którzy próbują i im nie wychodzi. Więc masz prawo się pomylić. Masz prawo popełnić błąd. Ale idź do przodu, ale walcz, ale zwyciężaj. Ale nie siedź w domu, nie chowaj się gdzieś tam w swoich czterech ścianach. Nie bądź bezczynny, bo to jest jeszcze gorsze od popełniania błędów. Amen? Jeśli chcesz być zwycięzcą, musisz znać również smak porażki. Co to za sukces, jeśli nie znasz smaku porażki? Co to za zwycięzca, który nigdy nie dostał ciosu? Co to za zwycięzca, który nigdy nie czuł bólu? Który nigdy nie popełnił błędu, bo nigdy nie zaryzykował? Cóż to za zwycięzca? Ja sugeruje, żebyśmy nie tyle skupiali się na tym, że zdarzy nam się błąd i żebyśmy nie byli tacy prędcy w skrytykowaniu komuś, jeśli komuś się zdarzy błąd. Ale żebyśmy raczej doceniali to, że jest ktoś, kto chce coś dla Boga robić, tak? Jest ktoś, kto wystawia głowę z tłumu. Jest ktoś, kto nie jest zadowolony z tego, żeby tylko siedzieć w miejscu i schować się w swoją bezpieczną skorupkę. Pamiętajmy, że bezczynność jest gorsza od błędów. Bóg potrzebuje zwycięzców, tak? A zwycięzcy to ludzie, którzy walczą, którzy są na polu bitwy. No, ale powiem, że bycie tam na polu i działanie to jeszcze nie wszystko. Bo nie każdy, kto jest na polu bitwy, jest zwycięzcą. Aby być zwycięzcą, potrzebujemy jeszcze czegoś takiego, co nazywamy dyscypliną, tak? A dyscyplina osiąga więcej niż nasze chęci. My możemy mieć wiele dobrych chęci, my możemy wiele chcieć, ale powtarzam, dyscyplina osiąga więcej niż dobre chęci. Dyscyplina to nasze decyzje, to nasze nawyki, to nasza determinacja. Podsumowując to, co powiedzieliśmy dzisiaj, coś wam pokażę. Mam tutaj termometr. Jaką dzisiaj masz temperaturę? Oprócz tego, że powinieneś mieć 36,6, to dobra? Jaka jest twoja duchowa temperatura dzisiaj? Gdyby do twoich ust ten termometr dzisiaj włożyć. Jesteś zimny, letni czy gorący? Zimna, letnia czy gorąca? Myślę, że Pan Bóg nas tak codziennie gdzieś tam bada, prawda? A my też chcemy wiedzieć. My nie chcemy żyć w nieświadomości. My chcemy znać swój stan. A jeśli już znamy swój stan i widzimy, że ten stan nie jest taki, jak powinien być, to chcemy coś z tym zrobić, tak? Chcemy być gorący dla Boga. Amen? Chcemy być dla Boga gorący. Chcemy być ludźmi, którzy zwyciężają. Chcemy być ludźmi, którzy osiągają dla Boga to, co mają osiągnąć w życiu. Powstańmy do modlitwy i prośmy Pana, abyśmy płomienni duchem służyli Mu. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że Ty przyszedłeś, aby nasze serca rozpalić. Dziękujemy Ci, że ta pasja, która była w Chrystusie, ta gorliwość, która była w Chrystusie, może być w nas przez Ducha Świętego. Prosimy Cię, Panie, zrewiduj nasze życie, daj nam świadomość naszego stanu i jeśli potrzeba, to pomóż nam wrócić do gorliwości i zapału, który jest Twoją wolą dla nas. Duchu Święty, prosimy Cię, bądź w naszym życiu i niech nasza służba i życie dla Ciebie będą pełne gorliwości, pełne zapału, pełne pasji. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa, Ojcze. Amen. Amen. Niech Bóg was błogosławi.